Część osób się z tym nie zgodzi, ale uważam, że inwestować może każdy. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakich predyspozycji albo zgłębiać przez 20 lat, jak działają rynki finansowe. Potrzebne są jednak podstawowa wiedza oraz odpowiednie narzędzia. Dzisiaj o tych drugich. Osoby początkujące powinny zacząć od inwestowania pasywnego, które mimo że oferuje mniejsze zyski, jest znacznie prostsze, mniej ryzykowne i zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Polega ono na inwestowaniu w fundusze indeksowe lub ETF-y i dzisiaj przedstawię, jakie mamy najlepsze możliwości, jeśli chodzi o inwestowanie pasywne w Polsce. Pierwszą opcją będą przytaczane na kanale wielokrotnie fundusze z INPZ-u. Jedyne dwa fundusze, z których aktualnie korzystam, to INPZ-u Akcje Rynków Rozwiniętych oraz INPZ-u akcji rynków wschodzących, ale inną ciekawą opcją może być INPZ-u akcje amerykańskie. Cała platforma ma wiele zalet. Pierwsza i najważniejsza to niskie opłaty w porównaniu do innych funduszy inwestycyjnych w Polsce, a w szczególności do tych zarządzanych aktywnie. Mamy też szereg ułatwień. Możemy dokonać zakupu za dowolną kwotę powyżej 100 zł i nie zapłacimy za to żadnej opłaty transakcyjnej. Na koniec inwestycji podatki zostaną za nas automatycznie rozliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego. Mamy hedż walutowy, więc nie musimy zaprzątać sobie głowy ryzykiem walutowym. Wpłaty można zautomatyzować, pieniądze możemy w każdej chwili wypłacić, mamy możliwość otwarcia IKE oraz IKZE, a wszystkich operacji dokonujemy w bardzo prostym i intuicyjnym interfejsie. Na deser możemy nawet zupełnie za darmo zostawić łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Krótko mówiąc, wykonano tutaj kawał dobrej roboty. Mamy jednak niestety jedną podstawową wadę – wysokość opłat. Zanim zaczniecie pisać w komentarzach, że
jak to przecież mówiłeś, że mają niskie opłaty i że to jest zaleta,
pozwólcie, że wytłumaczę. Opłaty są niskie w porównaniu do innych funduszy inwestycyjnych, ale jeśli spojrzymy na ETF-y, okaże się, że możemy kupić podobne produkty, które będą jednak znacznie, znacznie tańsze. Aktualnie opłata za zarządzanie w INPZ-u to dla większości funduszy 0,5%. Niestety nie jest to jedyny koszt. Jeśli wejdziemy sobie w KID, czyli kluczowe informacje dla inwestorów, to okaże się, że nasze rzeczywiste koszty to już 75% dla rynków rozwiniętych, czy aż 84% dla akcji amerykańskich. Wiem, że może się wydawać, że to nic takiego, ale na przestrzeni lat skumuluje się to do dziesiątek tysięcy złotych, które mogliśmy zarobić, ale poszły na opłaty. INPZ-u dobrze sprawdzi się więc dla osób, które dopiero się uczą na pierwszy rok, dwa czy trzy lata. Będzie super, kiedy dopiero zapoznajemy się ze światem inwestowania, albo dla osób bardzo zapracowanych i zajętych, które nie mają czasu wchodzić w większe szczegóły. Jak możemy wejść na level wyżej? Będziemy musieli przesiąść się na ETF-y, które w przeciwieństwie do funduszy są notowane na giełdzie. Oznacza to, że będziemy potrzebować konta maklerskiego i przedstawię dwie opcje, z których sam aktualnie korzystam. Po pierwsze, rachunek maklerski w XTB w wersji złotówkowej na środki poza IKE, bo niestety nie mają go oni w swojej ofercie. Aby ochronić część środków przed podatkiem Belki, korzystam z IKE w domu maklerskim BOŚ. Na chwilę obecną są to najtańsze opcje, jeśli chodzi o polskich brokerów, a w tym przypadku im taniej, tym lepiej. Linki do nich znajdziecie w opisie i część z nich może być linkami afiliacyjnymi, a więc rejestrując się z nich wspieracie rozwój kanału. Kiedy mamy już konto maklerskie, mamy też dostęp do ETF-ów. Oznacza to, że możemy kupić na przykład ETF iShares MSCI All Country World Index, który będzie zawierał akcje spółek z całego świata, łącząc rynki rozwinięte i rozwijające się. Jego opłaty wyniosą nas jedynie 0,20%, czyli prawie 4 razy mniej niż w INPZ-u. Jeśli inwestujemy długoterminowo, opłaty roczne będą dla nas znacznie ważniejsze niż drobne opłaty przy zakupie, jak na przykład 0,5%, które będziemy musieli opłacić w XTB za przewalutowanie. Oczywiście, ważne jest również unikanie niepotrzebnych opłat na wejściu, jednak kluczowa jest optymalizacja kosztów rocznych. Poza kosztami, wybierając ETF, warto zwrócić uwagę na to, co znajduje się w jego składzie i ja trzymam się najszerszych opcji, czyli akcji z całego świata, akcji rynków rozwiniętych lub wschodzących, czy ewentualnie akcji amerykańskich. Inną istotną kwestią jest to, czy wybrany ETF wypłaca dywidendy, czy je akumuluje. Jest to o tyle ważne, że jeżeli wybierzemy ETF, który wypłaca dywidendy, to będziemy musieli się z nich rozliczać, co może być nieco uciążliwe i szkoda się z tym bawić, szczególnie na początku, kiedy wysokość takiej dywidendy będzie śmiesznie niska. Warto też zorientować się, w jakiej walucie jest notowany dany ETF oraz czy na pewno ma on replikację fizyczną, a więc w uproszczeniu, czy faktycznie posiada to, co kupujemy. Tutaj dwa ETF-y na akcje z całego świata, które mogę z czystym sumieniem polecić, a tutaj dwie pozycje na rynki rozwinięte. Jeśli coś, o czym mówiłem, wydawało się niejasne lub skomplikowane, to zapraszam do obejrzenia playlisty Inwestowanie dla początkujących, na której wyjaśniam podstawy podstaw.